Odzyskaj wolność. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy wtorek i piątek o godzinie 10.15.
Jak chronić dzieci przed uzależnieniami? To temat kolejnej audycji Odzyskaj wolność. Moim i Państwa gościem jest Sławomir Głasek, pedagog szkolny. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Panią i witam Państwa bardzo serdecznie.
Czy możemy chronić nasze dzieci przed uzależnieniami?
Jest to bardzo złożony problem, bardzo złożony temat. Moim zdaniem nie możemy odpowiedzieć tak jednoznacznie. Tak, możemy chronić. Bo to są wiele czynników składa się na to, żeby te dzieci, żebyśmy mogli te dzieci chronić. Żeby mówić w ogóle o problemie uzależnienia, no to trzeba zacząć myśleć w momencie, kiedy decydujemy się jako rodzice na dziecko. Bo to już od poczęcia mama, tata muszą pamiętać, że też mają wpływ na to, jakie to dziecko urodzi się. Czy to będzie zdrowe dziecko, czy to będzie dziecko z zespołem FAS, czy już w okresie prenatalnym zabezpieczą wszystko, żeby ten rozwój dziecka był jak najbardziej prawidłowy. Natomiast dziecko się rodzi, no i mamy wpływ. Jako rodzice mamy wpływ na wychowanie dziecka. Tylko chciałabym tutaj zaznaczyć, że mówię o wychowaniu, a nie o chowaniu. Jestem już wieloletnim pedagogiem, wiele lat pracuję w szkole, od 30 lat jestem szkolnym pedagogiem i widzę, jak bardzo zmieniają się rodzice. Już rzadko kiedy spotykamy rodziców, którzy rzeczywiście z taką ogromną uwagą, troską skupiają się i pochylają się nad rozwojem swojego dziecka.
Czyli na przestrzeni lat rodzice zmienili trochę te wartości, jakie przekazują swoim dzieciom?
No ja mam wrażenie, że to ogromna jest zmiana. Ja sama jestem nie tylko pedagogiem, ale też jestem matką. Mam już dorosłe dzieci, które mają swoje dzieci. I widzę, jak to zmienia się, jak to ewoluuje, jak tak naprawdę mam wrażenie, że często się spotykam z tym, że to nie rodzice wychowują dzieci, tylko że dzieci robią to, co chcą, a nie to, co chcieliby rodzice. A szkoła, no to jest jeszcze inny, odrębny temat.
No właśnie, rodzice spychają tą odpowiedzialność wychowywania na szkołę.
To też jest różnie. Na pewno są bardzo roszczeniowi. Część tych rodziców, bo nie chciałabym tutaj uogólniać i generalizować, mówiąc, że to wszyscy są tacy sami, bo tak nie jest. Natomiast są tacy rodzice, którzy mają oczekiwania, że szkoła zrobi czary-mary i dziecko będzie, nie będzie sięgało po używki, będzie dobrze wychowane. No a to się zaczyna już od momentu urodzenia.
I w domu. Jakie uzależnienia najczęściej spotykają dzieci i młodzież?
Z moich doświadczeń w szkole, bo ja mogę powiedzieć to, co jest w szkole, to na pewno najczęściej spotykamy się z uzależnieniem od papierosów, e-papierosów. Może dlatego, że jest to taka używka, która jest dość szybko dostępna. Wystarczy trochę przerwy, wystarczy nieuwaga nauczyciela, który nie zobaczy poza tym toalety. To jest to miejsce najczęściej albo okoliczne przy szkole uliczki, gdzie młodzież sięga po te papierosy albo e-papierosy. Natomiast zdarzały się w mojej karierze zawodowej sytuacje, kiedy uczeń był pod wpływem alkoholu, ale to były bardzo rzadkie, naprawdę bardzo rzadkie sytuacje. Pamiętam takiego chłopca lata temu, który przyszedł do szkoły. Nauczycielka bardzo szybko się zorientowała, że jest pod wpływem alkoholu. No i on się przyznał, że jechał z kolegą do szkoły. Wypili pół litra i przyszli do szkoły. Mhm. Było to takie, on sam potem...
Żałował?
Żałował, oczywiście, że żałował. Widział, że to nie tak, rodzicom było wstyd. Ale to są na terenie naszej szkoły, bo ja bym chciała powiedzieć, że nie wiem, jak to wygląda w innych szkołach, ale na terenie naszej szkoły są to bardzo rzadkie przypadki. Z narkotykami jest jeszcze inaczej, bo tutaj to trzeba rzeczywiście być bardzo uważnym, mieć dużą wiedzę, chociaż dziś też widzę, że wiedza to jest nie wszystko, bo te środki odurzające bardzo się zmieniają, ich skład się bardzo zmienia i jest bardzo trudno wychwycić, jakie mogą być objawy. Myślę, że to może gdzieś też być jakimś problemem, ale w szkole na pewno jest to najtrudniej wychwycić.
A jeżeli chodzi o telefony?
to już jest tak, to jest inny rodzaj uzależnienia, tak, tutaj już uzależnienia behawioralne, no to tutaj to mamy i telefony, i mamy też takie, nie tylko jakieś portale społecznościowe, nie tylko gry, gdzie młodzież, tylko w ogóle życie w sieci, życie nie w realu, ale w sieci. I to też jest problem, tak, problem, który gdzieś tam jest, który myślę, że w co niektórych rodzinach problemem takich młodych, szczególnie chłopców, mogą być, może być jakiś hazard, bo są to STS-y, jakieś obstawianie najróżniejszych meczy, czy innych jakichś tak zakładów, gdzie młodzi mogą jakieś pieniążki sobie zarabiać.
Czy rodzice może zbyt późno dostrzegają lub lekceważą pierwsze symptomy uzależnień?
Tak jak powiedziałam, trzeba być bardzo uważnym. Zarówno nauczyciele, wychowawcy, jak i rodzice. Każda jakaś sytuacja, która będzie inna niż do tej pory, jeżeli dziecko będzie inaczej się zachowywało, będzie inaczej się ubierało, zacznie słuchać może nieco innej muzyki, zmieni swoje zwyczaje, takie, które są codzienne, i rodzic jest uważny i to widzi, to może zastanawiać się, co takiego się wydarzyło w życiu jego dziecka, że to dziecko inaczej się zachowuje, inaczej wygląda, inaczej zaczyna może nawet mówić, postrzegać pewne rzeczy, może jakieś słownictwo się pojawia, które albo zmienia towarzystwo. To są takie pierwsze sygnały, ale to musi być rodzic uważny, a z tą uważnością wśród rodziców jest bardzo różnie.
I tutaj pojawia się pytanie, w jaki sposób dorośli mogą chronić swoje dziecko przed uzależnieniem? Są na to jakieś środki złote?
No na pewno nie ma żadnej recepty, która by dała takiego gotowca i która by powiedziała, że rodzicowi, że ma robić tak, tak czy tak. Nie ma takich recept. Natomiast są takie czynniki chroniące, które wpływają na to, że dziecko można próbować uchronić jako rodzic. Zaczyna się od bardzo prostych rzeczy. Jak jest małe dziecko, to my jako rodzice musimy mu zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli widzę takie obrazki, że wychodzi mama z małym, 2-4-letnim dzieckiem na podwórko, nie wiem, do piaskownicy, plac zabaw, albo idzie na spacer, i dziecko siedzi samo w piaskownicy albo biega od jednej jakiegoś urządzenia do drugiego, a rodzic siedzi z telefonem, no to my nie zabezpieczymy, nie damy poczucia bezpieczeństwa takiemu dziecku. Czyli to się zaczyna tak naprawdę od tego momentu. Poza tym modelujemy pewne zachowanie jako rodzice. Jeżeli nas dziecko widzi bardzo często z telefonem i nie ma tej uwagi, no to też dokładnie to samo będzie potem robić dziecko, bo no, gdzieś się uczy tych zachowań. Ogrom miłości w stosunku do dziecka, ogrom takiej uwagi, ogrom takiego patrzenia na dziecko, budowania relacji, to jest bardzo chroniące. Jeżeli rodzic buduje relacje, a kiedy buduje relacje? Wtedy, kiedy jest z dzieckiem przy dziecku. Czy to jest małe dziecko, czy to potem dziecko idzie do szkoły, to jeżeli zaczyna jakby ten kolejny etap, nie przedszkolny, a szkolny, no to dziecko, rodzic musi uczestniczyć jakby w tym życiu.
Teraz rodzice są bardzo zabiegani.
Bardzo zabiegani. Nie poświęcają. Nie poświęcają czasu. No nie widzą, co te dzieci. A już jak, tak jak ja obserwuję, albo z rozmów z uczniami, młodzież taką w szkole średniej, no i słyszę od chłopca, i to jest nie taki jednorazowy przykład, kiedy o czym, nie wiem, czy rozmawiasz z rodzicami, czy rodzice z tobą o tym jakimś problemie rozmawiają, a chłopiec czy jakaś dziewczynka uśmiechają się i mówią, no ale kiedy? Mama przychodzi o 21:00, tata albo jest, albo go nie ma. Nawet jak są, to są tak zmęczeni albo zapracowani, że nie słyszą, co ja mówię, nie widzą i nie ma tej rozmowy. To są takie czynniki chroniące, żeby tworzyć klimat tego domu rodzinnego, żeby były zachowane pewne granice. To ci wolno, a dalej ci nie wolno. Ale jak przekroczysz te granice, to też jestem przy tobie. Też ciebie wspieram, też ciebie staram się ciebie chronić i takie danie poczucia, że jestem zawsze przy tobie. Jesteś dla mnie bardzo ważną osobą, bo ty jesteś moim ukochanym dzieckiem. Jak nie ma tej miłości, nie ma tej relacji, nie ma takiego poczucia bezpieczeństwa, nie ma takiej uwagi na to dziecko, tylko jest, też pracuję i też jak miałam dzieci, no to też te dzieci, no gdzieś musiałam iść do pracy. ale jakby trzeba próbować. Próbować na tyle, na ile się da, na ile można być przy tym dziecku, być z dzieckiem.
A jak to jest z tymi rodzicami? Czy oni potrafią sami zgłosić się też po poradę do pedagogów szkolnych, szukać pomocy u was?
Potrafią, zdarzają się takie sytuacje, że rodzice przychodzą i zaczynają szukać pomocy. Rzeczywiście w dzisiejszych czasach, jak ja zaczynałam pracę, to w szkole, jak był pedagog, to było super. Natomiast w dzisiejszych czasach, oprócz tego, że mamy pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, może być, najczęściej w szkołach jest psycholog, może być terapeuta pedagogiczny, to jest sztab ludzi, którzy są od tego, to są specjaliści, którzy mają wesprzeć tych rodziców. Jeżeli rodzic trafia do mnie i ja widzę, że to jest jakaś poważniejsza sprawa, że to wymaga interwencji psychologa, no to wiem, podpowiadam, gdzie czasem prowadzę, wiem,
tak,
że w tym momencie...
Tak, bo właśnie chciałam też o to zapytać. Tak. Co robicie w takiej sytuacji, kiedy zauważycie, że właśnie z dzieckiem dzieje się coś niedobrego, że coś z nim jest, że potrzebuje pomocy?
Najczęściej to nie ja, nie pedagog to zauważy, sporadycznie, dlatego, że nie mam bezpośredniego kontaktu.
Chyba, że
jestem na zastępstwie i mogę coś wychwycić. Bywały takie sytuacje, że będąc na zastępstwie zobaczyłam, że dziecko jest jakoś szczególnie odizolowane, wycofane albo jeszcze z jakimiś takimi bardzo niepokojącymi sygnałami, no to wtedy interweniuję. Ale najczęściej są to nauczyciele bądź wychowawca, który coś dowiedział się albo usłyszał, albo zauważył, albo rodzic. I wtedy interwencja jest taka, że rozmawia się, jeżeli to jest jakaś taka sprawa niewymagająca od razu rodzica, no to rozmawia się z dzieckiem. Jeżeli w trakcie rozmowy wychodzi, że jednak jest jakiś poważniejszy problem, no to jest kontakt z rodzicem. Przedstawia się rodzicowi ofertę pomocy i taka szkoła ma obowiązek przedstawić taką ofertę pomocy. No i rodzic decyduje. Nie zawsze rodzic chce z tej pomocy skorzystać. W takiej ofercie podpisaną przez panią dyrektor, ofercie pomocy, jest informacja albo spotkania z psychologiem, albo spotkania z pedagogiem, terapia pedagogiczna, pedagog specjalny.
Możliwości jest wiele.
Nawet jeżeli widzimy, że uczeń ma problemy i miał na półrocze jedynkę, albo warunkowo przeszedł z jakiegoś przedmiotu do kolejnej klasy z jedynką, na przykład z matematyki, no to organizowana jest pomoc, żeby to dziecko mogło sobie nadrobić. Jeżeli rodzic nie wyraża zgody, no to my nic na siłę. Ale jeżeli wyraża zgodę, no to zaczyna się machina to. Albo w zależności od tego, co tam jest jakby wskazaniem, no to dziecko jest objęte pomocą i wsparciem.
I już tak podsumowując naszą rozmowę, co może być lekarstwem na to, żeby właśnie chronić dzieci przed uzależnieniami?
Wychowywać, czyli kochać swoje dzieci, być blisko tych dzieci, budować relacje, dawać im takie poczucie zaufania, że i to obojętnie, czy to jest szkoła, czy to jest dom, bo jeżeli dzieci będą wiedziały, że mają poczucie takiego zaufania i mogą dzielić się swoimi trudnościami, nie bagatelizować tych trudności. Dla nas, dorosłych, ich problemy mogą się wydawać banalne, śmieszne, natomiast oni rzeczywiście
inaczej to postrzegają.
Oni są tak na tyle wrażliwi, że każde dziecko jest zresztą inne, że jednego zaboli to, że ktoś powiedział coś przykrego w jego kierunku, a innego jeszcze coś innego zaboli. I wtedy, kiedy my jako rodzice czy jako nauczyciele staramy się tworzyć taki dobry, ciepły klimat, to wtedy jest szansa, że to dziecko będzie chronione. Jak będzie chronione i będzie miało takie poczucie wartości, będzie miało wysoką samoocenę, będzie się dobrze czuło w rodzinie lub w szkole, to wtedy nawet jak trafi do takiego środowiska, gdzie będą mu różne rzeczy proponować i będą używki, no to prawdopodobnie jego wysoka samoocena, nawet jak po coś sięgnie, no to ono powie: no nie, dziękuję, bo to, że młodzież próbuje, no to Tak jest, tak jest. Tylko no, żeby wiedziało i umiało potem samo podjąć właściwą decyzję.
I tutaj stawiamy kropkę. Pedagog szkolny Sławomira Głasek była naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Chciałam jeszcze na koniec tylko powiedzieć, podziękować Radiu Nadzieja za tę rozmowę, za to zaproszenie, ale chciałabym rodzicom jakby życzyć, żeby ich rodzicielstwo było piękną przygodą w odkrywaniu bogactwa, jakim są nasze pociechy. I takim akcentem
zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo.
Odzyskaj wolność. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Łomża.